Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Kasię, która będzie realizować dźwięk tej audycji. I witamy naszych gości. Z nami dzisiaj jest ksiądz Paweł Dubowik z parafii świętego Jacka w Opolu, krajowy duszpasterz wspólnoty trudnych małżeństw.
Sychar.
Szczęść Boże.
Jest pani Marzena Nowak, liderka ogniska Sychar w Opolu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Pan Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel wspólnoty trudnych małżeństw.
Szczęść Boże.
I państwo Beata i Marcin. Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A tematem
również, tego... również jest praktykantka, studentka
tak.
z Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej. Witamy cię serdecznie.
Medialnym. Szczęść Boże.
Tematem tego dzisiejszego naszego spotkania jest każde trudne małżeństwo jest do uratowania.
Taką tezę stawiają nasi goście, którzy są związani ze wspólnotą trudnych małżeństw Sychar. No właśnie problem trudnych małżeństw, to znaczy takich małżeństw, gdzie małżonkowie przestali jakoś pozytywnie ze sobą współpracować, mówią, że już się nie kochają. Jeden z małżonków odszedł, założył może inną rodzinę. A co ten drugi ma robić w tym momencie? Zostaje z dziećmi. Propozycje świata są wiadomo jakie, ale jeżeli chcemy wytrwać przy Bogu, to jest bardzo trudno. Samemu. Borykając się z wieloma trudnościami. I nie każdy sobie po prostu daje z tym radę wytrwać w wierności małżonkowi, którego nie ma. Który zostawił, poszedł, uciekł. I właśnie wspólnota. Coś, co powstało w Polsce, już jest oficjalnie zarejestrowane. O tym będziemy później mówić, ale na początek musimy to wszystko osadzić w nauczaniu Kościoła. Ksiądz Paweł Dubowik, prosimy bardzo.
No właśnie, w tych naszych takich trudnych nieraz sytuacjach małżeńskich zapominamy o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, że od momentu, gdy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego, zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, gdzie w naszym życiu w sposób szczególny działa Jezus Chrystus. I przyjmujemy kolejne sakramenty w naszym życiu, które mają nas umocnić w tym trwaniu przy Panu Bogu, w tej drodze prowadzącej nas do zbawienia. Małżonkowie przyjmują sakrament małżeństwa, ten sakrament, kiedy w sposób szczególny zapraszają do swojej miłości, do swojego związku, do swojej relacji Jezusa Chrystusa. Próbują budować więź pomiędzy sobą, ale również razem z Panem Bogiem. Często na ślubach przyglądam się tym szczęśliwym nowożeńcom, którzy tacy są rozradowani, uśmiechnięci, cieszą się tym, że wreszcie zawierają związek małżeński, że będą teraz, że są razem. I często im mówię na ślubie, że właśnie to jest ten moment, moi drodzy, kiedy musicie mieć świadomość tego, że od tego momentu jesteście razem z Jezusem Chrystusem. Razem z Jezusem Chrystusem idziecie przez życie. Niestety po jakimś czasie wiele małżeństw styka się z tą rzeczywistością, czasami bardzo brutalną, czasami z momentami, kiedy nie potrafią sobie poradzić z różnego rodzaju trudnościami, kłopotami, kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba ze sobą rozmawiać, dogadywać się, kiedy trzeba rozwiązywać te trudności. W tym momencie człowiek dochodzi do konfliktów. Nieraz ciężko sobie z tym poradzić, dochodzi do rozłąki, dochodzi czasami do separacji, czasami do rozwodu. I w tym wszystkim najczęściej zapomina się właśnie o Panu Bogu. O tym, że po ludzku wiele rzeczy może nie jest możliwe do ułożenia, ale z Jezusem Chrystusem, z Panem Bogiem już tak, już można próbować rozwiązywać te trudności. Dlatego zawsze tym jakimś takim pierwszym sposobem działania to jest to, że człowiek szuka pomocy u Pana Boga. To jest nasza modlitwa, to jest korzystanie z sakramentu pokuty, to jest korzystanie z Eucharystii, tego takiego umocnienia. Ale wiadomo, Pan Bóg buduje na naturze, buduje na tym, co my ludzie też podejmujemy, jakie działania, co robimy w naszym życiu. Dlatego bardzo ważne jest w tym wszystkim, żeby podjąć ten trud też pracy nad sobą, szukania pomocy w różnych miejscach, gdzie człowiek próbuje sam siebie zmieniać. Może najpierw zacząć szczególnie z pracy od siebie i później szukać też pomocy na zewnątrz, w różnych grupach, wspólnotach, w tych miejscach, gdzie możemy doświadczyć drugiego człowieka, gdzie ten drugi człowiek nas może i umocni, może i wskaże nam jakąś drogę. No i między innymi ta nasza tutaj wspólnota Trudny Małżeństw Sychar temu służy, żeby człowiek, który jest małżonkowie, którzy są zagubieni, żeby mogli odnaleźć tą drogę.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Paweł Dubowik został niedawno mianowany krajowym duszpasterzem wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Także księża biskupi docenili potrzebę istnienia takiej wspólnoty, bo ta wspólnota już istnieje nie od dzisiaj. Panie Andrzeju, pan Andrzej Szczepaniak również przy samych początkach był, bo jest chyba współzałożycielem.
Zgadza się. Wspólnota powstała przed 10 laty w Warszawie, u księży Palotynu przy ulicy Skaryszewskiej. W tym roku będziemy właśnie obchodzić w grudniu 10. rocznicę od powstania. Pierwsze nasze kroki do wspólnoty właśnie wykonali małżonkowie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji dla siebie. Pozostali opuszczeni przez swoje małżonki. Postanowili szukać pomocy w kościele i tym sposobem właśnie trafiliśmy, bo nie tylko ja, także inni, trafiliśmy do księży przy Skaryszewskiej, konkretnie księdza Jana Pałygi, który nas tam przygarnął i który nam stworzył warunki do tego, żebyśmy mogli korzystać z tej pomocy, żebyśmy dawali sobie po prostu nawzajem wsparcie w tej trudnej sytuacji.
Dodawanie wsparcia odbywa się podczas spotkań jakichś, tak?
Tak, tak. Można tak powiedzieć, że podstawową jakby naszą formą naszej działalności to są spotkania wspólnotowe w ogniskach sycharowskich, których obecnie jest 20 w różnych miejscowościach w Polsce, a także poza granicami.
W samej Warszawie?
W samej Warszawie w tej chwili mamy dwa ogniska. Jedna jest u księży Palotynów w Warszawie i w Markach pod Warszawą również jest drugie ognisko.
Mm-hmm. Dobrze. Oprócz spotkań w tym ognisku, właśnie, ile osób w takim ognisku uczestniczy? Czy to jest stała grupa, czy to jest otwarta grupa, gdzie można przychodzić częściej, rzadziej?
Spotkania mają charakter otwarty. Praktycznie może każdy przyjść, wziąć udział w spotkaniu. Głównie spotkania polegają na dzieleniu się doświadczeniem swojego życia małżeńskiego. Zaczynamy spotkania od mszy świętej, od modlitwy. Kończymy również modlitwą. W zasadzie opieramy się tu na Panu Bogu, a więc jakby dla nas najważniejszą jest ta właśnie relacja z Panem Bogiem. No a z drugiej strony oczywiście dajemy sobie wsparcie też korzystając z fachowych porad. Również mamy na przykład w ognisku warszawskim mamy 3 spotkania w miesiącu, z tym, że jedno z nich jest spotkaniem z psychologiem, ze specjalistą do spraw komunikacji. Ponieważ komunikacja, właściwie tutaj trudności komunikacyjne, jakie występują w małżeństwach, są jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu małżeńskiego, oprócz oczywiście tych przyczyn natury duchowej, czyli tak naprawdę braku żywej i osobowej relacji z Panem Bogiem.
I oprócz tych spotkań w ogniskach jeszcze jest możliwość wyjazdu na specjalne rekolekcje, które wspólnota organizuje.
Tak, to już praktycznie od 6 lat organizujemy spotkania, ogólnopolskie rekolekcje na wiosnę i na jesieni, przy czym my mamy to tak zorganizowane, że na wiosnę spotykamy się w północnej części Polski. Najczęściej to są sanktuaria maryjne. Natomiast na jesieni w części południowej. To są dwa ogólnopolskie spotkania rekolekcyjne, natomiast od 2-3 lat również mamy spotkania rekolekcyjne, odbywają się na poziomie ognisk, czyli organizowane przez poszczególne wspólnoty już, można powiedzieć, rozsiane właśnie w Polsce, z których to rekolekcji również mogą korzystać inni małżonkowie z innych naszych ognisk. Także po prostu jest coraz większe jakby tutaj z tej strony zapotrzebowanie właśnie na te rekolekcje. Mamy również organizowane wakacje z Sycharem. To jest połączenie wypoczynku, można tak powiedzieć, z taką odnową duchową, czy z takim wzmocnieniem duchowym, czyli też mają charakter rekolekcyjny, trwają 1 tydzień.
I jeszcze są warsztaty.
Tak, to jest warsztat, w zasadzie można powiedzieć, to jest jedna z form naszej formacji, to jest właśnie taka podstawa nawet w dużym stopniu, to jest praca nad sobą. Warsztaty u nas są prowadzone od 2008 roku. Są warsztaty w wymiarze stacjonarnym, przez kilka ognisk naszych prowadzone, ale także od 2 lat prowadzimy warsztaty również w wersji wydaniu internetowym, w którym obecnie uczestniczy w tych pracach, znaczy w tej pracy warsztatowej uczestniczy 6 grup. Jest to praca, można powiedzieć, intensywna praca nad sobą, codzienna praca nad sobą według podręcznika Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia. Jest to program, można tak powiedzieć, 12-krokowy, który został zaadoptowany, powiedzmy, dla chrześcijan, gdzie tym, który tak naprawdę uzdrawia, jest sam Pan Bóg. Warsztat, czy ten program w ogóle pojawił się w Polsce przed też mniej więcej 10 laty, a wprowadził go do Polski ksiądz profesor Romuald Jaworski, który jest szefem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce.
Dziękuję bardzo. Kto mieszka w Warszawie, łatwo mu się dołączyć do takiej wspólnoty, przyjść, rozumiem, posłuchać, nie musi aktywnie brać udziału, wziąć udział we mszy świętej, posłuchać, o czym inni mówią, jak się dzielą. Może przyjść za miesiąc, może przyjść za 2 miesiące. No dobrze, to jest Warszawa. Natomiast jeżeli ktoś jest z miejscowości, gdzie nie ma jeszcze takiego ogniska Sychar, ale ma takie pragnienie, co może zrobić? Pani Marzena Nowak z Opola. Pani jest i nie było w Opolu żadnego ogniska. Kiedyś.
Tak, rzeczywiście. Kiedy przeprowadziłam się do Opola, w Opolu nie było takiego ogniska, jednak ze wspólnotą Sychar zetknęłam się kilka lat wcześniej. Wystarczy w takiej sytuacji po prostu pójść do kancelarii i porozmawiać, czy z księdzem proboszczem, czy z księdzem wikarym, czy po prostu byliby zainteresowani, żeby w parafii taka wspólnota powstała. No ja akurat zetknęłam się tutaj z otwarciem ze strony kapłana, akurat księdza Pawła, który jest tutaj obecny w studio. Ksiądz Paweł zauważył potrzebę rzeczywiście pracy z małżeństwami. Mówi, że chciał skupić się na pracy z dziećmi, ponieważ pracuje w szkole, ale widzi, że chyba jednak tutaj trzeba skupić się na pracy z małżeństwami i po prostu pewne rzeczy jakby będą poukładane. Także cieszę się bardzo, że ksiądz Paweł zgodził się na opiekować się wspólnotą w Opolu. Cieszę się również z tego, że ksiądz biskup również tutaj bardzo przychylnie nas potraktował. Mianował księdza Pawła diecezjalnym opiekunem. No, obecnie właśnie pomógł nam w tym, żeby ksiądz Paweł też został mianowany krajowym opiekunem wspólnoty. Na takie spotkania przychodzą osoby, małżonkowie, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, kryzysy w swoim małżeństwie. Przychodzą również osoby po rozwodzie, które pragną trwać blisko Pana Boga i przysiędze, którą ślubowali. Będę wierny Ci aż do śmierci, tak? Przychodzą też osoby w separacji, czyli to są różnego rodzaju osoby z różnymi problemami, w różnej sytuacji. Ja wierzę osobiście w to, że Pan Bóg po prostu działa. Ja jestem w takiej sytuacji, że sama wychowuję czwórkę dzieci. Od 9 lat jestem sama. 10 lat przeżyłam z mężem, z tym prawie tyle samo osobno już. Także mogę powiedzieć, że Pan Bóg pomaga na każdej płaszczyźnie. Płaszczyźnie materialnej, duchowej. Na każdej po prostu pragnie nam pomagać. Musimy być tylko otwarci na Jego łaskę i zaufać Mu po prostu czasami aż do bólu. Wydaje się właśnie tak po ludzku, że moja sytuacja jest beznadziejna. Jednak właśnie to jest tylko patrzenie po ludzku.
I teraz tego rodzaju spotkania pomogły Pani duchowo się umocnić. Nie jest Pani już rozchwiana, pełna wątpliwości?
Tak, ponieważ wiem, którą drogą mam iść. Ostatnio mieliśmy spotkanie 2 tygodnie temu z księdzem biskupem, który po rozmowie z nami na koniec powiedział, jesteście na dobrej drodze i my właśnie tego potrzebujemy, tego wsparcia ze strony Kościoła. Ja wiem po prostu, ja to czuję, że jestem na dobrej drodze. I tą drogą pragnę kroczyć i pomagać innym.
Słuchajcie, kochani duszpasterze, tego świadectwa. Trzeba wspierać małżonków, również w tych sytuacjach trudnych. Jest, powstają coraz liczniejsze jakieś grupy wsparcia dla związków niesakramentalnych, a właśnie małżeństwa, które przeżywają kryzys, większy, mniejszy, często są pozostawione same sobie. Więc widać, że można już korzystając z czego korzystając? Z czego każdy może skorzystać w Polsce, bo przecież nie wszędzie takie grupy są, te wspólnoty, ogniska wspólnoty Sychar.
To znaczy ja powiem na swoim przykładzie, że przede wszystkim dla mnie niesamowitym wsparciem jest tak, sakrament pokuty, Eucharystia i ludzie ze wspólnoty, opieka kapłana, także to po prostu trwanie jest wtedy możliwe. Te po ludzku rzeczy niemożliwe stają się możliwe, ale to jest właśnie łaska Pana Boga, łaska wypływająca z sakramentu małżeństwa. Jest po prostu z nami Pan Jezus i obiecał nam, że będzie z nami. Także ja doświadczam tej obecności, pomocy na każdy dzień i troski. O mnie, o moje dzieci kochane. Także doświadczam tego.
Wspólnota Sychar uruchomiła stronę internetową i dzięki tej stronie też możemy uzyskać szereg chociażby informacji podstawowych, których wielu małżonkom brakuje. O przyczynach na przykład, dlaczego popsuło się między nami, czego zabrakło może z mojej strony, jakie były zaniedbania, co należy poprawić. Adres tej wspólnoty?
Adres stron internetowych naszej wspólnoty to jest tak www.sychar.org i drugi adres forum pomocy to jest www.kryzys.org.
I jeszcze do tego wrócimy, natomiast chciałbym teraz do, że tak powiem, samego tematu. Każde trudne małżeństwo jest do uratowania. Panie Andrzeju, co tu należy w skrócie powiedzieć, bo oczywiście dużo czasu nie mamy, ale co tak na zachętę tym, którzy już może zwątpili, że się uda uratować małżeństwo?
Każde trudne małżeństwo jest do uratowania, a dokładniej każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. W tym zdaniu streszcza się charyzmat naszej wspólnoty, wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, składającej się z małżonków, którzy pragną i dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem, Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo, które jest sakramentalnym przymierzem małżonków z Bogiem, trwa nadal. Nadal są mężem i żoną. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji, nawet po rozwodzie i nawet wtedy, gdy współmałżonek wchodzi w drugi niesakramentalny związek. Bowiem dopóki żyją małżonkowie, zawsze jest szansa na nawrócenie i powrót do sakramentalnej więzi małżeńskiej. Jak działa uzdrawiająca łaska sakramentu małżeństwa? Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski sakramentu małżeństwa rozpoczyna proces uzdrawiania małżeństwa. Często jest tak, że na początku w procesie uzdrowienia małżonków aktywny udział bierze tylko jeden z nich. Pan Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków, każdego osobno, oczywiście tych, którzy mu na to pozwalają, współpracują z nim. Przyprowadza ich do siebie, a potem, gdy oboje są napełnieni jego mocą, łączy ponownie ze sobą. Tak działa łaska sakramentu małżeństwa. Oczywiście taki proces możliwy jest wtedy, gdy małżonkowie wchodzą na drogę aktywnej wiary, współpracy z Bogiem, żywej, osobowej z Nim relacji. Wtedy możliwe jest finalne uzdrowienie małżeństwa, nawet po rozwodzie, gdy jeden ze współmałżonków wszedł w związek niesakramentalny, w którym pojawiły się dzieci. W takiej sytuacji, bez otwarcia się na Bożą łaskę, powrót do sakramentalnego małżonka jest wręcz niemożliwy. Kiedy zatem jest możliwy powrót z niesakramentalnego związku? Powrót małżonków do siebie, nawet w tak skrajnie trudnych sytuacjach, nastąpi wtedy, gdy dokona się w nich nawrócenie i oboje zapragną zrealizować do końca wolę Bożą zapisaną w słowach przysięgi, którą w dniu ślubu uroczyście składali Bogu i sobie nawzajem. W wielu przypadkach to pragnienie odbudowania na nowo jedności małżeńskiej nie następuje równocześnie u obojga małżonków. Zdarza się, że jedna ze stron nie chce wracać do wspólnego życia, podając jako powód obecność dzieci w swoim drugim związku. Bardzo często w takich sytuacjach problemem jest, patrząc od strony duchowej, fałszywe poczucie odpowiedzialności. To znaczy, że ci ludzie, będąc w nowych związkach, mają poczucie, a otoczenie je w tym wspiera. Jak ja mogę zrobić tej osobie, z którą jestem teraz związany, taką rzecz, że po roku, 5 czy 20 zostawię ją? Przecież jestem za nią odpowiedzialny. Jak ja mogę to zrobić? Jak, mając w drugim związku dzieci, mam wrócić do sakramentalnego małżonka? Po ludzku jest to bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Opierając się na własnych siłach, nie ma praktycznie żadnych szans na powrót. To Bóg to robi. Ten człowiek nic nie może zrobić. Żebym nie wiem, jak źle mu było w tym drugim związku, co często się zdarza, to on nie może okazać wobec świata i wobec siebie, że popełnił błąd. Będzie robił wszystko, żeby przypudrować tę rzeczywistość. Będzie udawał, nie będzie sobą, będzie nieszczęśliwy, ale nie wróci do prawowitego współmałżonka. Nie wróci, jeśli nie doświadczy spotkania z Chrystusem. Tak jak w spotkaniu przy studni z Samarytanką. Jezus mówi do niej prawdę o jej życiu. Ona mówi: nie mam męża. Jezus jej odpowiada: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Ten człowiek nie wróci, jeśli nie doświadczy spotkania z Jezusem Chrystusem, Bogiem, tak jak doświadczyła nawrócenia Samarytanka. To jest niemożliwe dla człowieka. Możliwe jest dopiero wtedy, gdy Bóg wkracza w jego życie, a on z jakiegoś powodu zgadza się, żeby ten Bóg wkraczał i żeby on wreszcie zaczął się pytać, czy ten Pan Bóg rzeczywiście chce dla niego dobrze. Jeśli on będzie miał doświadczenie, że Pan Bóg chce dobrze, przestanie być niewolnikiem tej sytuacji, w której się znalazł. I na przykład będzie mógł oddać temu drugiemu człowiekowi wszystkie pieniądze, odda mu wszystko, co ma, będzie zaczynał od zera, ale wróci do sakramentalnego małżonka. Będzie pomagał dzieciom z drugiego związku, będzie się nimi zajmował, ale wróci do pierwotnego małżonka. Jeśli doświadczy, że Bóg jest, to będzie się zmagał ze swoimi wadami, nałogami, złymi nawykami. Wracając do pierwszego małżeństwa, będzie chciał pracować nad sobą. Wierny małżonek, który pragnie uzdrowienia swojego małżeństwa, może pokładać uzasadnioną nadzieję w tym, że jego ukochany mąż, ukochana żona, zechce kiedyś również otworzyć się na łaskę sakramentu, gdy spotka Jezusa. tak jak Samarytanka spotkała go przy studni pobliżu Sychar. Tego nie można nigdy wykluczyć, jak nie można wykluczyć, że każdy człowiek może się nawrócić, może podjąć pracę nad sobą, zmienić swoje życie. Każdy, kto jakoś jest uwikłany w grzech, żyje w nałogach, uzależnieniach, ma wady charakteru, które przeszkadzają jemu i innym żyć z nim szczęśliwie. Trzeba mieć nadzieję, że każdy może się zmienić. Praca nad sobą, zmiana siebie, rozwój duchowy, psychiczny, zdobywanie wykształcenia, troska o zdrowie fizyczne, skupienie się na działaniach, które budzą zdrowe pasje, zaangażowanie w służbie innym, na przykład w takiej wspólnocie jak nasza Sychar, to wszystko służy odrodzeniu małżeństwa, szczęśliwemu przeżywaniu życia. Jak przygotować siebie zatem na powrót współmałżonka? Duch Święty działa wtedy, kiedy zaczyna działać człowiek, który daje swoje 5 chlebów i 2 ryby. Programem, który pozwala nawracać się, doskonalić, poznawać prawdę o sobie, aby z Bożą pomocą usuwać wady, wychodzić ze zniewoleń, rozwijać duchowo i emocjonalnie, jest program 12 kroków dla chrześcijan, wreszcie żyć. Program ten i warsztaty na nim oparte prowadzone są w Sycharze od 2008 roku. Skierowany on jest jednak do wszystkich osób, które widzą, iż nie radzą sobie ze swoimi problemami. Czy to w relacjach małżeńskich, czy w pracy, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia i chcą wyjść ze swoich trudnych sytuacji, zaczynając zmiany od siebie. Istotą tego programu jest stawanie samemu w prawdzie, nie zaś stawianie innych w prawdzie. Oznacza to, iż każdy z członków grupy warsztatowej dzieli się własnymi doświadczeniami, przeżyciami, emocjami, mówiąc o sobie, nie zaś na przykład o swoim współmałżonku. Bardzo ważnym, właściwie nieodzownym elementem pracy w programie jest uznanie własnej bezsilności wobec nurtujących i dokuczających problemów. Zgoda na fakt, iż sami z siebie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnymi problemami, lękami, krzywdami, nieprzebaczeniem, nieuporządkowanymi emocjami. Akceptacja tego i ufne oddanie naszych problemów Chrystusowi zrzuca nas niejako z tronu pychy, na którym siedząc, zakochani we własnej złudnej sile, nie wpuszczamy go do naszego życia, twierdząc, iż poradzimy sobie sami. A Chrystus mówi przecież, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic uczynić nie możecie. Zmieniając siebie, doskonaląc, przygotowujemy ze swej strony grunt pod uzdrowienie małżeństwa. Co robić, gdy współmałżonek po rozwodzie wchodzi w związek niesakramentalny, a w tym związku pojawiają się dzieci? Do naszej wspólnoty często trafiają małżonkowie w sytuacjach szczególnie trudnych, gdy zostali porzuceni przez swoich sakramentalnych współmałżonków. A ci, łamiąc przysięgę małżeńską, związali się niesakramentalnie z innymi osobami. We wspólnocie trudnych małżeństw Sychar i w ruchu wiernych serc jest wielu takich wiernych sakramentowi małżeństwa porzuconych małżonków, którzy modlą się o nawrócenie i powrót swoich współmałżonków, którzy weszli w niesakramentalny związek. Zdarza się, że w tych nowych związkach pojawiają się dzieci. Porzuceni małżonkowie modlą się o odrodzenie swojego małżeństwa. Są otwarci na pojednanie. Gotowi są przyjąć nawróconych współmałżonków z niesakramentalnych związków, wybaczyć im i gdy zajdzie taka konieczność, przyjąć wraz z dziećmi z niesakramentalnego związku. Pytanie jest, czy w tak beznadziejnej sytuacji możliwy jest powrót i pojednanie się prawowitych sakramentalnych małżonków? Jakie jest moralne wskazanie, wsparcie Kościoła w takiej sytuacji? Spotykamy się z opiniami w Kościele katolickim, także ze strony niektórych osób duchownych, że ze względu na dobro dziecka taki powrót, pojednanie i odrodzenie sakramentalnego małżeństwa nie jest możliwe, przynajmniej do czasu, kiedy dziecko nie osiągnie wieku pełnoletności. Myślę, że warto w tym miejscu zapytać się o rzeczywiste dobro dziecka w takiej sytuacji. Zapytać się o miłość do tego dziecka. W artykule Łaska sakramentu małżeństwa po rozwodzie ojca profesora Jacka Salija, dominikanina, który ukazał się w miesięczniku W drodze we wrześniowym numerze zeszłego roku, ojciec Jacek Sali stawia pytanie, cytuję, czy jednak okazywanie miłości dziecku poprzez jeszcze głębsze podeptanie miłości małżeńskiej, jaką się ślubowało, jest właściwym sposobem okazywania mu miłości? Zaś na pytanie porzuconej żony ojciec Jacek Sali, czy mój ukochany mąż ma moralne prawo usprawiedliwiać swoje pozostawanie w niesakramentalnym związku względem na wychowanie dzieci, ojciec Jacek Sali odpowiada, żeby sobie utrudnić odpowiedź, pytanie przeformułujmy następująco. Czy w przypadku, kiedy małżeństwo sakramentalne jest bezdzietne, współmałżonek, mąż albo żona, mający nieślubne dziecko, ma moralne prawo ze względu na dobro dziecka pozostać w związku niesakramentalnym z jego współrodzicem? Ojciec Jacek Sali odpowiada, otóż nie ma takiego prawa, bo nie godzi się osoby, której się ślubowało dozgonną miłość, porzucać tak, jakby była już tylko jakąś niepotrzebną rzeczą. Co mówi Biblia w kontekście tych sytuacji? Jest taka scena w Ewangelii, gdy 12-letni Pan Jezus gubi się rodzicom. 3 dni Maryja i Józef bardzo cierpieli. Po ludzku Pan Jezus zrobił rzecz okrutną. Właśnie po ludzku. Patrząc po ludzku, rzeczywiście może lepiej żyć w związku niesakramentalnym i być przy dziecku. Pan Jezus pokazał, że w konflikcie po ludzku i po Bożemu trzeba wybrać Boga, choćby nawet ktoś bliski miał cierpieć. Nieraz nie da się, te wymiary po ludzku i po Bożemu stają w konflikcie. Trzeba wybrać. Jezus Chrystus nauczał, kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Gdzie zaufanie do Jezusa? On daje życie i śmierć. On daje szczęście. On jest ponad prawa ludzkiej pedagogiki, która mówi, że rodzice mają zostać przy dziecku i nie wracać do sakramentalnego małżonka. Jest także scena w Ewangelii, gdzie święty Jan Chrzciciel mówi Herodowi, Herodiadzie, że nie wolno im być razem, a mają przecież na wychowaniu córkę Herodiady, Salomę, która ich z ludzkiego punktu widzenia bardzo potrzebuje. Nierzadko się zdarza, że karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju wykroczenia, przestępstwa ponoszą ojcowie dzieci. Gdyby stawianie dobra dziecka było priorytetowe, to sędziowie powinni takich ojców zwalniać z kary pozbawienia wolności. Tymczasem, jak wiemy, tak się nie dzieje, żeby ojcowie byli zwalniani z więzienia ze względu na dobro dzieci, które z tego powodu przeżywają cierpienie. Społeczeństwo i Kościół katolicki nie mają za złe sędziom, którzy wydają wyroki i skazują stosownie do przewinienia. Bywa i tak, że takie dzieci pozbawione ojca przez wiele lat są wychowywane jedynie przez matkę i ewentualnie dziadków. W takich przypadkach prawo świeckie jest na ogół akceptowane. Czy w analogicznej, tu omawianej sytuacji prawo Boże jest szanowane? Najważniejszym przecież celem jest zbawienie. Drogą, która do niego prowadzi, jest posłuszeństwo Bogu, kierowanie się Jego wolą, która dla małżonków zapisana jest w sakramencie małżeństwa i przekłada się na zobowiązania wynikające z przysięgi małżeńskiej. Chciałbym teraz powiedzieć kilka zdań na temat wspólnoty Sychar i duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Sychar i duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych tworzą odrębne wspólnoty. Mogą być prowadzone przez tego samego duszpasterza, który miałby wtedy większy przegląd całokształtu tych trudnych spraw. Przykładem takiego rozwiązania są nasze ogniska sycharowskie w Warszawie i w Bydgoszczy, w których opiekunowie duchowi opiekują się również duszpasterstwami dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W zeszłym roku została wydana książka dominikanina ojca Marka Ostrowskiego pod tytułem Wy też jesteście w kościele, poświęcona duszpasterstwu osób żyjących w powtórnych, niesakramentalnych związkach. Autor tej obszernej publikacji, pracy doktorskiej, zauważył, że istniejące od ponad 30 lat duszpasterstwo niesakramentalnych
osób żyjących w związkach niesakramentalnych, rozwija się wolno i nie bez trudności. Postawił pytania, cytuję, dlaczego tak mała część osób żyjących w niesakramentalnych związkach decyduje się na udział w założonych dla nich duszpasterstwach? Dlaczego tak rzadko przychodzą do nich ludzie młodzi? Moim zdaniem na taki stan rzeczy ma wpływ brak głoszenia pełnej prawdy o sakramentalnym małżeństwie. W konsekwencji nie mówi się o możliwości powrotu z niesakramentalnych związków, gdy w tych związkach są dzieci. O tym się prawie nic nie mówi i nic nie pisze. Z góry niejako zakłada się, że taki powrót jest niemożliwy, choćby ze względu na dzieci urodzone w drugim związku. Zapomina się, że małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne i Bóg widzi małżonków zawsze razem. Współdziała z nimi w dążeniu do odbudowania jedności. I już na koniec chciałbym powiedzieć o trzeciej drodze, czyli o powrocie małżonka z niesakramentalnego związku. Dzisiaj często w posłudze duszpasterskiej mówi się głośno jedynie o dwóch drogach osiągnięcia celu, jaki stawiają sobie duszpasterstwa dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Głosi się, że będzie można przyjmować Eucharystię jedynie wtedy, gdy sąd biskupi stwierdzi nieważność małżeństwa lub gdy małżonkowie będą tworzyć w związku niesakramentalnym tak zwane białe małżeństwo. A przecież jest jeszcze trzecia droga, droga powrotu do sakramentalnego współmałżonka, o której powinno się więcej mówić i w zależności od sytuacji proponować szczególnie tam, gdzie na powrót czeka z otwartymi ramionami sakramentalny współmałżonek. Moim zdaniem, dopóki będzie milczenie w tej jakże ważnej sprawie, dopóty duszpasterstwa te nie będą miały fundamentu łaski, aby się rozwijać. Bóg bowiem trzyma stronę tych, którzy opowiadają się za prawdą i rozwija te dzieła, które czerpią z całej prawdy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tyle współzałożyciel Wspólnoty Trudnych Małżeństw, Sychar. Każde z małżeństw, jak młodzi się pobierają, uważają, że będzie wszystko wspaniale, że sobie wszystko wybaczą, że będą się kochać, ale przychodzą obowiązki, trudności, dzieci i jest coraz mniej czasu na rozmowy, albo w ogóle nie ma, albo są niedomówienia, pretensje, brak zaspokojenia własnych potrzeb. I może być różnie. Możemy sobie dać radę wyjść z tego kryzysu, a może nie. Ale może poproszę Państwa Beatę i Marcina, by powiedzieli o tym, jak o swojej drodze życiowej. Bo już jesteście małżeństwem Państwo parę lat.
Jesteśmy małżeństwem od prawie 20 lat. Kryzys nas spotkał, no to już będzie 8 lat temu. Oczywiście, tak jak wszystkie młode małżeństwa, nie zakładaliśmy, że akurat nam coś takiego się może przytrafić. Tym bardziej, że obydwoje wywodzimy się ze wspólnot oazowych. No, dbaliśmy o życie takie sakramentalne. Na rocznicę ślubu zamawialiśmy mszę świętą. Ta kryzysowa sytuacja przydarzyła nam się po komunii dzieci. Właśnie wydawało mi się, że z Panem Bogiem mamy wszystko załatwione i no nic już złego może się nie przytrafić. No i niestety, życie jest takie, że nie zawsze jest tak, jak my to sobie wyobrażamy. Sytuacja była na tyle trudna, że uznaliśmy, że sami sobie nie poradzimy. Że jeżeli chcemy uratować to małżeństwo, będzie nam potrzebna pomoc z zewnątrz i było nam bardzo trudno uzyskać taką pomoc. Szukaliśmy pomocy w poradniach małżeńskich, poszliśmy do księdza, który głosił piękne kazania, wydawało nam się, że będzie nam w stanie pomóc. Niestety ksiądz stwierdził, że jest biblistą i no nie bardzo jest w stanie nam pomóc. Trafiliśmy też właśnie do wspólnoty wtedy, no to było 8 lat temu, dla pozostałych mieszkańców Polski to była tylko wersja internetowa. Nie było tych ognisk na terenie całej Polski, ale ta wersja internetowa pozwoliła nam uzyskać pomoc w kontakcie z jedynym księdzem, który zgodzi się nam pomóc, był ksiądz Pawlukiewicz. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to jedyna osoba, która będzie w stanie pomagać wszystkim małżeństwom. I dlatego stąd wartość wspólnoty Sychar, że można tej pomocy szukać również w innych miejscach. Po wielu rozmowach, rekolekcjach, w tej chwili jesteśmy dalej małżeństwem. Myślę, że bardziej świadomym, że kryzysy przychodzą i jest możliwość ich pokonania. Póki jest wszystko pięknie, ładnie, wiatr w żagle płynie się bardzo przyjemnie. Niestety w życiu są takie sytuacje, kiedy tego nam wiatru w żagle brakuje, a płynąć trzeba. Wysiąść z tej łódki, nie chcieliśmy w każdym razie i nieźle musieliśmy się nawiosłować, żeby to nasze małżeństwo przetrwało.
Tak. Właśnie jak moja małżonka przekazała. Chodzi o szukanie, o nadzieję i o chęć szukania pomocy. O to, że potrzebujemy uświadomienia sobie, że to naprawienie czegokolwiek to jest spotkanie w pół drogi i zawsze świadomość tego, że to nie tylko ta druga strona jest winna, że po prostu każdy musi pracować nad sobą i później musi nastąpić ta komunikacja, po prostu powrót do wspólnoty małżeństwa i powrót do wspólnoty sakramentu, tego właśnie sakramentu małżeństwa.
Wspomnijmy jeszcze o internecie. Strona www.sychar.org. I co tam Państwo znaleźli? Bo to było jakieś takie pierwsze spotkanie się z jakąś pomocą.
Tak, przede wszystkim to były rozmowy. Można było swobodnie porozmawiać z osobami, które mają podobne problemy.
Na forum, tak?
Na forum, tak. To są delikatne sprawy. Nie zawsze chce się poruszać wśród najbliższych czy przyjaciół z różnych powodów. Rodziny najbliższej nie chce się zasmucać takimi problemami. Natomiast tam była możliwość takiego wygadania się, szukania pomocy. I również wsparcie modlitewne na forum istniało i istnieje do dziś.
I też świadomość tego, że świadectwa dawane tam przez inne osoby pokazują, że nie jesteśmy sami, tak? To nie jest, że nie jesteśmy jedyną parą, która ma problem. I w tym momencie właśnie te świadectwa dają wsparcie tego, że jednakowoż można coś zmienić w swoim życiu, można coś naprawić, a nie tylko odrzucać to coś, co się zepsuło i szukać gdzie indziej jakiegoś substytutu, że po prostu praca nad sobą właśnie daje i to wsparcie, tak? To wsparcie wspólnoty można było poczuć.
Samemu trudno się zmobilizować albo nawet zrozumieć, na czym polega problem. Z dogadaniem się, ze zrozumieniem się, ma się wątpliwości, czy właściwie się diagnozuje sytuację.
Tak, to jest właśnie to, ta świadomość swojej postawy też, tak? To jest właśnie zrozumienie i odkrycie tego, że jednakowoż być może od bardzo dawna się nie rozumieliśmy, nie rozumieliśmy oczekiwań drugiej osoby, tego, że jednakowoż tworzymy razem rodzinę, tworzymy, ale przede wszystkim właśnie małżeństwo, że powinniśmy razem zrozumieć i tą nić porozumienia, nawet jeżeli to jest tylko nitka na początku, to z powrotem mają być to więzy małżeńskie. I nawet jeżeli te nitki zerwą się, tak jak tu Andrzej wcześniej wspominał, to zawsze jest szansa powrotu, ponieważ sakrament małżeństwa jest do śmierci i właściwie nie ma od tego odwrotu, tak? A nawet dłużej. Bo nawet jeżeli jeden współmałżonek umrze, to drugi ma obowiązek go pochować, więc to tu nie ma żadnego odejścia od tego i rzeczywiście praca, no tak jak mówiłem, to jest sama wspólnota, same informacje w internecie, no dają tą możliwość, że widzi się tych ludzi. Ten ogrom, no jednakowoż dużo ludzi szuka pomocy, tak? I można czuć to wsparcie wspólnoty.
Praca, ktoś może myśleć nad tym, jak zmienić współmałżonka, czy również praca nad sobą, żeby siebie zmienić, żeby temu współmałżonkowi było łatwiej nas kochać, usunąć to, co mu przeszkadza w kochaniu nas, co nam akurat nie przeszkadza. Właściwie to jesteśmy sobą, chcemy być sobą, ale akurat coś może przeszkadzać. I tutaj również zauważenie pewnych jakichś takich, może nie braków, niekoniecznie braków w sobie, co tych spraw, które przeszkadzają właśnie w rozwoju miłości.
Tak, to jest właśnie zrozumienie swojej postawy, tak? Jakby ogląd swojej osoby i najpierw przegląd siebie samego, żeby, no, praktycznie to jest powrót do początku, tak? Bo podjęło się decyzję o zawarciu związku małżeńskiego i nagle po latach okazuje się, że no, ludzie stwierdzają, że a może to jednak był zły wybór, a może to nie jest ta osoba, no ale to w takim razie, no to ty wybierałeś, tak? To jest twoja decyzja, to przecież nie byłeś dzieckiem, osobą dorosłą jesteś i podejmowałeś to świadomie, tą decyzję. I teraz może należałoby zweryfikować to w takim razie, jakie były twoje założenia, jakie były twoje oczekiwania. To może też trzeba spojrzeć sobie w serce, zajrzeć i w duszę i właśnie spróbować jakby to zmienić. Znaczy, może trudno jest zmieniać siebie, tak, a jednak uświadomienie sobie, że może nie wszystkie moje postawy, nie wszystkie moje oczekiwania odpowiadają mojej drugiej połowie i to jest moja druga połowa. To nie to, że ja jestem sam jeden, tylko jestem połową małżeństwa i razem tworzymy tą jedność dopiero.
Dokładnie, bo w małżeństwie jest tak, że jeżeli próbujemy coś przyciągnąć tylko na swoją stronę, to wygrana w takiej sytuacji tak naprawdę jest przegraną całego małżeństwa. I chodzi tu głównie też o pracę nad sobą, bo jeżeli się wydarza jakaś zła sytuacja, to już jakby na to, co się stało, nie mamy wpływu. Natomiast mamy wpływ na to, co my z tym zrobimy. Możemy wybaczyć, możemy chować urazę i jeszcze ciągle analizować sytuację. A można właśnie przejść z tym dalej i to, co było naszą klęską, wykorzystać jako atut do dalszego rozwoju. Muszę powiedzieć, że po kryzysie, gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że będzie lepiej, że będzie inaczej, no bym nie uwierzyła, ale doświadczyliśmy takich sytuacji, że było dużo lepiej niż przed kryzysem i myślę, że to nie jest tak, że idziemy cały czas w górę, tylko jak jesteśmy w górach, to są i doliny i są takie miejsca, gdzie trzeba się zatrzymać, no i jest ostra wspinaczka nieraz.
Czyli po prostu samo życie, ale życie z Bogiem, tak? Z Bożą pomocą.
Tak, dokładnie. Dokładnie, bo to jest właśnie to widzenie tej perspektywy i też tego, o czym tu wcześniej było mówione, że zawierzenie aż do bólu, tak? To jest posiadanie tej nadziei, nawet jeżeli nie rozumiemy tego, nawet jeżeli mamy złe nastawienie, znaczy ja, że wiem, że znaczy nie pasuje mi ta sytuacja, nie, mam problem, jakoś nie akceptuję drugiej osoby, ale taka nadzieja, że to nie jest, że to uświadomienie sobie, że to jest moje złe podejście, ale że trzeba wierzyć w Pana Boga, że da taką siłę, że nagle zrozumiemy, na czym problem polega, tak? Że to jest tak jak odmawianie różańca, że no, z jednej strony dla ludzi, którzy nie odmawiają różańca, uważają, że to jest monotonne, ale właśnie w tym jest siła, że cały czas ma się tą nadzieję, że Matka Boża nas wysłucha i to jest właśnie takie parcie do przodu, tak? Że ja wiem, że jest źle, ale będę pracował i ta praca ta wytrwałość przede wszystkim i nadzieja w tym, że zmienimy to, że naprawimy to coś i będziemy razem.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chce coś dodać, czy już możemy prosić słuchaczy? Możemy prosić słuchaczy, tak? To kochani, przeczytaj.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 555 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Proszę Państwa, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat każde trudne małżeństwo jest do uratowania. Nasi goście to ksiądz Paweł Dubowik, pani Marzena Nowak, pan Andrzej Szczepaniak oraz państwo Beata i Marcin.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Można imię poznać pana?
Dariusz.
Dziękuję.
Ja pozwoliłem sobie o telefon zadzwonić do audycji, akurat tak się złożyło, że wracam dopiero do domu i usłyszałem końcówkę tej audycji, ale muszę powiedzieć, że w tym kryzysie małżeńskim, w tych problemach najpierw małżeńskich, ale w tym kryzysie z własnego doświadczenia, ale nie tylko, wiem, że poza wzajemną komunikacją na co dzień, każdego dnia, w każdej minucie dnia prawie, że poza samą pracą nad sobą i pracą nad małżeństwem, do tego wszystkiego dochodzi, a właściwie najważniejsze jako pierwsze jest przy pracy nad sobą kwestia oddania tego Panu Bogu, codziennego, każdego dnia poświęcania i swojej modlitwy i wspólnej modlitwy. I muszę powiedzieć, że nawet dzisiaj rozmawiając z księdzem, który udzielał nam, błogosławił nasz związek małżeński ponad 20 lat temu. Tak się złożyło, że z nim rozmawiałem i mówię, księże, ksiądz chyba nawet nie wie, że 3 lata temu Pan Bóg ratował nasze małżeństwo. I bo tak było, w naszym doświadczeniu tak było. W którymś momencie, kiedy był największy kryzys, to że uklęknęliśmy. Na tyle uklęknęliśmy, mogę powiedzieć, że bardziej ja uklęknąłem przed Najświętszym Sakramentem, Mogę powiedzieć, że jestem bardzo aktywnym zawodowo i dużo pracuję, dużo związany jest z tym obowiązków, ale tak Pan Bóg pokierował od 3-4 lat moim życiem, że praktycznie prawie codziennie jestem na mszy świętej w intencji naszego małżeństwa. I myślę powiedzieć, że to mnie najbardziej prowadzi i to mnie najbardziej buduje od tamtej pory.
Tak, dziękuję bardzo.
Takie świadectwo chciałem dać. Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, ksiądz.
Bardzo pięknie Pan to powiedział gdzieś na początku programu i w trakcie cały czas mówimy, że właśnie fundamentem jest Jezus Chrystus w sakramencie małżeństwa, bo Jego zapraszamy do w momencie, gdy sakrament małżeństwa zabieramy, do tego, żeby był obecny. Dlatego zawsze tą podstawą, tym punktem wyjścia oczywiście jest nasza modlitwa, jest to nasze budowanie relacji z Jezusem Chrystusem. Jeżeli będziemy wiedzieć, że On jest w naszym miejscu na w naszym życiu na pierwszym miejscu, to te wszystkie inne sprawy będą się właściwie układać w życiu małżeńskim i w życiu rodzinnym i w naszej po prostu codzienności.
Słuchamy Radio Maryja. Maria?
Mogę mówić?
Tak, jest Pani na antenie.
No szczęść Boże, właśnie słucham tych audycji.
Szczęść Boże.
A nasze małżeństwo już trwa, jak Bozia da, to w październiku 70 lat. Och, będziemy razem przeżywać. Mąż, jak Bozia też da, to 103 lata będzie obchodził w grudniu. Nasze małżeństwo się zaczęło, poznaliśmy się, jak ja miałam 17 lat, a mąż miał 30. No i zakochaliśmy się w sobie. I wyszłam za mąż, za męża, mąż 20 lat, on miał 33. W początku było bardzo miło, bardzo wesoło, bo mąż miał wyższe wykształcenie, ja tylko średnie. No umiał pięknie rozmawiać, bo już studiował, już miał styczność z Warszawą, z studentkami, z różnymi. A ja chowana byłam w małym miasteczku i nie, na niewielu rzeczach się znałam. Zresztą wtedy niemodne było to seks i to podrywanie jakieś. No musiał się ktoś komuś podobać i chodził, rozmawiał. I też to były bardzo przyjemne spacery, takie nieobowiązujące, nie zaraz lecące gdzieś szukać czegoś. Bardzo było przyjemne. No i przeżyliśmy, także teraz w październiku będzie 70 lat. Nie mówię, że to były lata łatwe, dlatego że mąż zupełnie ma inny charakter, inne podejście do ludzi. Ja mam zupełnie inne podejście do ludzi. Ale to nie przeszkadzało nam sobie psuć tego nastroju. On robił, co on uważał, ja robiłam, co ja uważałam. Ja byłam bardzo otwarta dla ludzi, a mąż raczej był skryty dla ludzi. Ja raczej bym wszystko dała, ktoś potrzebował. Mąż raczej nie, raczej to nie lubił mi z domu wydawać nawet zużyte rzeczy.
Ale no jednak...
Może te były między nami takie nieraz nieporozumienia, że w ten sposób nie mogliśmy się dogadać. Ja musiałam w ukryciu nieraz wiele rzeczy oddać, niepotrzebnych, zupełnie zajmujących. No, ale, były te...
proszę pani, ale w rezultacie państwo przeżyli już te prawie 70 lat w małżeństwie.
No to tak mówię, jak to
nie
było,
rozeszliście
się. Nie było tak łatwo.
No właśnie, a te trudności to w jaki sposób udało się pokonać?
Trudności, to się, no dawało się jakoś, człowiek mimo, że bardzo młody, jakoś był odpowiedzialny, jeżeli coś przyrzekał, jeżeli coś ślubował, to postarał się to zatrzymać, postarał to utrzymać. Mąż tak samo. Mimo, że miał bardzo bujne życie w akademiku i tam w Warszawie jak studiował, to jednak spodobała mu się taka panienka z prowincji, która na niczym się nie znała. No i dotrwaliśmy do tej pory. Mąż w tej chwili już jest niesamodzielny, raczej na wózku, ale żyje jeszcze ma humor czasem, jeszcze się zaśmieje, już mało rozumie, już mu się myli, ale to jest, lata przychodzą. Mówią, że to związane jest z wiekiem, że trzeba się na to przygotowywać. Ja będę miała 90 w październiku, także już jest też zaawansowany wiek, który raczej myśli o tym, żeby się dostać na drugą stronę brzegu i przygotowywać się na to i starać się jak najlepiej postępować, no ale czasem nam się zdarzy pokłócić, no bo nerwy niosą, on jest niezależny, niezaradny, może go to boli, no nie zawsze człowiek przyjmuje to, jak powinien być tym dobrym człowiekiem, tym aniołem, a potrafi i diabłem się czasem zrobić w odpowiedziach czy przypowiedziach. No ale chciałam powiedzieć, że jednak można przejść bardzo trudne życie ze sobą i można przeżyć tyle lat i można się na wszystko zgadzać, a przede wszystkim trzeba wierzyć, trzeba się modlić, trzeba mieć ukochaną Matkę Bożą, z którą można rozmawiać, do której można mówić wszystko. I tak czułam w swoim życiu i jestem pewna, że wieloma rzeczami Matka Boża kierowała.
No właśnie, dziękujemy.
I ona mnie prowadziła, mam to namacalne, bo to niemożliwe byłoby bez pomocy.
Dziękujemy Pani za to świadectwo wspaniałe. Dziękujemy i gratulujemy.
No i
tylu lat małżeństwa.
Tyle chciałam powiedzieć. No mogę powiedzieć o jednym takim wydarzeniu, które rzeczywiście jak Pan Bóg skierował.
To już może pozwólmy jeszcze innym słuchaczom. Ale dziękujemy bardzo Pani za to świadectwo trwania w małżeństwie 70 lat. To jest rzadko już w tej chwili.
Ale ta różnica wieku pozwala opiekować się mężem.
Właśnie, dzięki temu mąż ma opiekę.
Tak.
Mamy kolejny telefon.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Maria z Podlasia. Tak, wsłuchuję się w audycję, bo można mówił Rybek i czyszczę i tak w sumie no, udało mi się zadzwonić. Ja zostałam w domu w wieku lat 44. Miałam dwóch synów. Obecnego męża wdowca z piątką dzieci poznałam na pielgrzymce na Jasną Górę. 15 tysięcy ludzi Matka Boża posadziła mnie na odpoczynku przy nim. Szczerze powiem, podjęłam się wielkiej roli, ale świadomie powiedziałam, że pomogę mu. Jest mi bardzo bliski mój małżonek. Był trochę problem, no już nie chcę mówić jakim, bo to może no to sobie zachowam. Mój mąż bardzo trudno idzie mu pogodzić jego dzieci z moim uczucie dzieci między moimi. Ale powiem szczerze, tak naprawdę. Ja jestem dumna, w tej chwili jestem 6 lat już w małżeństwie, bośmy się oparli w wieku lat miałam 50 i mąż 50. Już 6 lat małżeństwa sakramentalnego. Powiem szczerze, że jeżeli jest Pan Bóg na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim. Trudności były różne. Dzieci nie mogły zrozumieć, że to przyszła druga osoba do domu, mama odeszła do Pana, szlachetna osoba, świętej pamięci w tej chwili. I powiem szczerze, że naprawdę ja, kiedy mi było ciężko, to ja zawsze sam szłam do kościoła i mówię, Panie Jezu, ja Tobie ofiaruję. Na rowerek sobie szłam, na działkę piliłam i zawsze miałam broń z ręku. Mówię, Matko Boża, Ty jesteś Matko wszystkich, opiekuj się tymi dziećmi i moimi dziećmi, a mnie tylko daj rozum i rozsądność, żeby to jakoś umiejętnie wszystko rozrządzić. Bogu dziękować, Twoje dzieci już jest żonatych. Najmłodszy synek, który mamy w ogóle nie zna, już ma w tej szkole jest w średniej pierwszej klasie technikum. Bardzo żachetny chłopczyk, bo są wspaniałe te dzieci, dobrze wychowane na kanwie Boga, religii, pielgrzymki. I już teraz mam spokój, już rok jest, jakoś nauk się uporał, Bogu dziękować, wymodliwam oczywiście i mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym, jestem szczęśliwą osobą, chyba najszczęśliwą na świecie, dlatego, że mogę pomóc i w domu, i jako gospodyni, jako matka przede wszystkim jestem dobrą żoną. Kiedy był problem, to nigdy nie postrzegałam, nie nazywałam, tylko po prostu mówię, pobłogosławiłam i mówię, klęknij mi do pacierza, bo tak trzeba, bo to Pan Bóg jakoś tak wszystko nam poukładał. Bogu niech będą dzięki za moje małżeństwo i naprawdę cieszę się bardzo, że rodzice przekazali mi wielką wiarę w Pana Boga, bo odliśnięca był różaniec w domu i mi to zaowocowało. Także jestem dumna naprawdę ze swojego związku i mam nadzieję, że Pan Bóg nas jeszcze będzie prowadził przez wiele lat i szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi wszystkie małżeństwo. A jak są problemy, to trzeba się modlić, a nie postrzegać, bo każdy człowiek jest inny. Ale jeżeli jedno ma problem, czy jest może bardziej uparty, nie ustąpi, ta druga osoba niech nie walczy mieczem, tylko niech walczy różańcem. To jest broń na wszystko. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Jest Pani Mario. Szczęść Boże. Dziękujemy. Kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
Jadwiga z Łodzi, z Łódzkiego.
Witamy serdecznie.
Ja dzwonię z takim problemem. Problemem córki małżeństwa. Dwoje małżeństwa, syn i córka, jedna naprawdę szczęśliwi, moje małżeństwo szczęśliwe. A trzecia córka jest w rozsypce. Moje dzieci, córka w depresji. Byłam już i u lekarza, i u psychiatry i powiedzieli, najpierw jeden powiedział głęboka depresja, później teraz, że no, psychiatra mówi, że jest bardzo no, czuła, no, że bardzo wrażliwa. Jej mąż jeździ za granicę, jest no, tirami, wraca, no ale co tydzień wraca. Ona tęskni, czeka, żeby dzwonił. Dzwoni, to on mówi, nawet dzisiaj mówi, nie chcę z tobą rozmawiać. Nieraz mi powiedział, już ze trzy razy mi powiedział, że córka jak jest w depresji, to też tak ani nie zrobi, ani mieszkają oddzielnie. Mówi, to że zabieraj sobie ją. Czy nie chce cię, czy masz biegi, tak no, przejrzy się w lusterku. Nie jest łatwo, jest ciężko. Mówię jej, córko, mówię się, bo chodzi do, też dzieci do kościoła, chodzimy do kościoła i też nowennę do Ducha Świętego, odmawiam ich intencji i ona dzieci do kościoła prowadza zawsze, czy na majowe, w tym roku to mało, ale tak to zawsze i na czerwcowe, na majowe i w październiku i w ogóle chodzimy do kościoła, ale jest tak ciężko, że nie wiem, proszę ojca, do kogo się zwrócić. I mąż dzisiaj już powiedział, bo ona mówi, mama, siedzę sama, bo nie mieszkają oddzielnie i mówi, nie mam do kogo mówić, jedynie no ja jej zostałam, żeby się wygadać ze wszystkimi problemami, bo wszyscy już ją omijają, a jak przyjedzie zięć, to znowu albo krzyki, kłótnie, bo on sobie lubi też i wypić, czy do rodziny jechać, ona mu zabrania, chciałaby jego mieć w domu z rodziną. On ma dużo wtedy telefonów i z pracy i do rodziny znowu i chce jechać. Ona pokłóciła się z całą jego rodziną. Jest, my mówimy, najpierw to bardzo lubiła jeździć, bardzo. Cieszyła się, gdy jechała do teściów, do jego rodziny. A teraz twierdzi, bo oni jej tam dogadywali, a to masz też tam, czy biegi, czy tak. Boże, ja naprawdę nie chcę tego mówić, ale samo mi się mówi. I tak potrzebuję pomocy jakiegoś. I mąż dzisiaj powiedział, starczy, mówi, trzeba wziąć separację, bo ona się wykończy. On jej nie chce w tym pomóc, żeby jej, czy ją przytulił, czy... Ja mówię tak jak kobieta, jak matka, jak ja mam męża, problemy czy coś, to ja mu wszystko mówię, jakoś sobie... Razem radzimy, rozwiązujemy, a ona nie ma. On mówi, dla niego on jest ze wsi, to on jest twardy. Dla niego to kobieta musi być jak chyba, tak według mnie twarda, mocna i ja mam pieniądze, zarabiam, ty masz być w domu i robić. I a ona do pracy w tej chwili, nawet jak my mówimy, idź do pracy, nie jest zdolna, bo jest wykończona.
Pani Jadwigo, pozwoli pani, że ksiądz może... Jadwigo,
to jest jak, wiadomo, że proces uzdrowienia zacznie się w tym momencie, kiedy oni po prostu będą chcieli, obydwoje, prawda? Przynajmniej jedno z nich gdzieś tam podejmie tą pracę nad sobą, nad małżeństwem, kiedy ma piękne wsparcie modlitewne od pani, od może najbliższych jeszcze, to już jest początek. To jest proces uzdrowienia małżeństwa, jest bardzo długi, ale podstawą zawsze jest to, że jeden chociaż ze współmałżonków naprawdę podejmuje ten trud. Drugi stopniowo może pod działaniem łaski Bożej będzie też się zmieniał. Na to trzeba nieraz długo, też odpowiednią ilość czasu. To tak od razu wszystko się też nie da zrobić.
Także modlitwa i właśnie szukanie przede wszystkim wsparcia u Pana Boga, bo jeżeli on nie chce, no to zmusić jego w żaden sposób nie może. Ale modlić się trzeba.
Tak, ale córka może chcieć podjąć i zmieniać.
Tak. No może właśnie, może spróbować, też warto by było na przykład córkę odesłać na to nasze forum, gdzie można poczytać o podobnych sytuacjach. Czasami to też pomaga, prawda, że jeżeli zobaczymy świadectwo drugiego człowieka i wtedy znajduje się też może jakąś drogę dla siebie, prawda?
Tak. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka informacji. Państwo, 23 godzina już minęła i teraz kilka informacji.
Zaczynamy od informacji o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Od 1 do 3 czerwca w Jeleniej Górze w Krakowie, w Koszalinie i Wrocławiu. W Jeleniej Górze zgłoszenia przyjmują Państwo ożerscy pod numerem telefonu 75 643 25 39. Powtarzam, 75 643 25 39. W Krakowie są rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, i zgłoszenia przyjmują Państwo choczewscy pod numerem telefonu 12 413 86 20. Powtarzam, 12 413 86 20. W Koszalinie Państwo Glanc zgłoszenia przyjmują. Telefon do nich 94 352 18 06. Powtarzam, 94 352 18 06. We Wrocławiu Państwo Ściegienkowie. Telefon do tych Państwa 71 373 70 10. Powtarzam, 71 373 70 10.
Drodzy Państwo, zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 29 maja, Dziecko w świecie obrazów. Nasi goście to pani Małgorzata Więczkowska i ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta. 5 czerwca temat Prawdziwa męskość fundamentem małżeństwa, ojcostwa i kapłaństwa. Temat przedstawi dr Mieczysław Guzewicz, biblista. 12 czerwca dobra teściowa, państwa Agnieszka i Jakub Kowodziejowie. Jeszcze z takich, powiedzmy, naszych lokalnych toruńskich ogłoszeń, 3 czerwca będzie miał miejsce w Toruniu Marsz dla Życia. Rodzina receptą na kryzys, razem możemy więcej, przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. O godzinie 12 w kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny msza święta, a po niej formowanie marszu na rynku staromiejskim i przejście ulicami szeroką Królowej Jadwigi przez rynek nowomiejski świętego Jakuba na bulwar Filadelfijski. Także serdecznie zapraszamy 3 czerwca. Tu jeszcze leży ogłoszenie, uwaga, mieszkańcy Ostrołęki i okolic, odbierający program Radia Maryja na częstotliwości 95 MHz. Z powodu planowanej konserwacji obiektu nadawczego nie będzie nas można słuchać we środę 23 maja, czyli jutro, od godziny 9 do 14. Za utrudnienia przepraszamy. I nasi goście ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, jeszcze prosiłbym, żeby Państwo powiedzieli, gdzie takie ogniska już są zlokalizowane poza Warszawą.
Nasze ogniska poza Warszawą są w Poznaniu, Żorach, Zielonej Górze, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, w Bojanie koło Trójmiasta, w Krakowie, w Rzeszowie, w Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu, w Rydutowach, w Puławach, w Płocku, w Legnicy i również poza granicami Polski, to jest w Bonn przy Polskiej Misji Katolickiej oraz w Chicago.
Tak. Tak, i raz jeszcze strona internetowa, gdzie można uzyskać informacje na temat właśnie problemów różnych i sposobów ich rozwiązywania oraz forum.
Podstawowa strona wspólnoty ma adres www.sychar.org, natomiast forum pomocy pod adresem www.kryzys.org.
Czytam, że jest tutaj jeszcze taka, na forum pomocy zawiązała się również grupa zawierzenia miłości www.gzm.sychar.org.
Również jest taka grupa. Jest wiele zresztą różnych tutaj inicjatyw. W szczególności tu była mowa o właśnie inicjatywach różnych o charakterze modlitewnym. Może tak dla przykładu powiem, że również wieczorami spotykamy się na Skype'ie, gdzie wspólnie również możemy się pomodlić.
Dziękuję bardzo. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo?
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Ja mam na imię Joanna.
Witamy.
Jestem z Warszawy. Byłam przez jakiś czas uczestniczką Ogniska Sacharowskiego w Warszawie. Chodziłam na ulicę Skarszewską. Mówię byłam, bo od pewnego czasu pomimo najszczerszych chęć jakoś nie mogę tam dotrzeć. Zbiegło się to z tym również, że moje małżeństwo śmiem twierdzić, że wychodzi z kryzysu. Oznaki uzdrowienia są zdecydowane, a wychodziliśmy z sytuacji, która tak oceniając po ludzku była sytuacją praktycznie bez wyjścia. Sytuacją nie do rozwiązania, bo byliśmy małżeństwem sakramentalnym 7 lat. Mamy dwójkę dzieci. Po tych 7 latach coś się zaczęło psuć. Później nastąpiły takie 3 lata, w których mój mąż prowadził podwójne życie. Z tamtego związku narodziło się również dziecko. No i rozterki mojego męża, czy żyć z rodziną, czy żyć z tamtą, nazwijmy to, nową rodziną, aczkolwiek ja mu uświadomiłam zawsze to, że to nie jest rodzina, doprowadziły do tego, że przez 3 lata szarpaliśmy się w tą stronę, czy w tamtą. Znaczy właściwie to mój mąż się szarpał, bo ja się szarpałam jakiś rok. W międzyczasie trafiłam właśnie do Ogniska Sacharowskiego. Ale właściwie to do Sycharów trafiłam już w momencie, w którym wiedziałam, że jestem na właściwej drodze, bo w momencie takiego największego załamania Pan Bóg w jakiś sposób tak mną pokierował, że znalazłam stary kontakt do takiego księdza, któremu po prostu czułam, że mu ufam, że to jest właściwa osoba, i skontaktowałam się z tym księdzem. Porozmawialiśmy, efektem było wiele modlitw stawienniczych, podczas których dostawaliśmy, najpierw ja sama, a później z mężem dostawaliśmy proroctwa, według których to były takie drogowskazy praktyczne, według których mamy żyć. I właściwie były wzloty i upadki. Ta sytuacja przeciągała się na jedną stronę i na drugą. Mąż wyprowadzał się z domu, wracał, ale on się szarpał. Ja już się nie szarpałam. Ja już wiedziałam, miałam takie głębokie przeświadczenie, że to się musi dobrze skończyć, że to się dobrze skończy. Nie ustawałam w modlitwie. Razem ze mną modliła się moja rodzina, jego rodzina. Później już modliliśmy się razem. Mąż przystępował ze mną do takich modlitw wtedy, kiedy był na tej, nazwijmy to, krzywej wznoszącej, kiedy był w stanie Bogu zaufać. Ale były również takie momenty, kiedy był na tej krzywej opadającej, kiedy znów cały świat walił mu się na głowę, nie wiedział, co się dzieje, i kiedy znowu jakby próbował znowu tak po ludzku wszystko poukładać. Ale od momentu, w którym coś jakby pękło w nim, szczególnie w nim, zawierzyliśmy już wspólnie wszystko Panu Bogu, i od tego czasu przez już prawie pół roku budujemy nasze małżeństwo już zupełnie inaczej. W tej chwili oczekujemy naszego trzeciego dziecka. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi w tej chwili, pomimo że przychodzą również dni takie, może nie zwątpienia, ale takie po prostu trudniejsze dni, takie bardziej pochmurne. Ale generalnie dla nas w tej chwili już świeci słońce i wiemy, że to jest droga, którą powinniśmy obrać już dużo wcześniej. No ale widocznie tak musiało wszystko się potoczyć, żebyśmy mogli docenić tą pomoc Bożą, która dla nas jest i a której wcześniej nie potrafiliśmy docenić. Ja przynajmniej odczuwam to w taki sposób, że po prostu Pan Bóg nas wyzywał, wołał nas, nie podobało mu się to, w jaki sposób żyjemy, a my nie słyszeliśmy tego. No i niestety musiał nas pogonić ostro, żebyśmy go odnaleźli w końcu, ale chcę podkreślić to, że podczas tych wszystkich trudnych momentów cały czas jakby czułam tą Bożą rękę, która nade mną czuwa, bo mogę mówić tylko za siebie, ale czułam tą Bożą rękę, która nade mną czuwa i w momencie, w którym wiedziałam, że będzie za chwilę jakaś trudna sytuacja, to wiedziałam, że Pan Bóg nie pozostawi mnie samej sobie. Wiedziałam, że Duch Święty zawsze przyjdzie mi z pomocą i mną pokieruje. I dlatego zawsze prosiłam Ducha Świętego, żeby dał mi tą mądrość, żeby pomógł mi to rozegrać we właściwy sposób. I nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, bo sytuacja, z której wyszliśmy, śmiem twierdzić, że wyszliśmy, aczkolwiek może nazwę to, że zdrowiejemy w ten sposób, bo jakby końca zdrowienia, nie wiem, czy można tak jednoznacznie określić, ale wiem, że jesteśmy na właściwej drodze w tej chwili i chciałabym chyba apelować do wszystkich małżonków, którzy nas słuchają, którzy mają wątpliwości, czy warto bić się o swoje małżeństwa. Warto, zawsze warto. Zawsze warto, bo uzdrowienie, które się, nawet jeżeli małżeństwo nie zostanie uzdrowione, to dusza tej osoby, która walczy, zostaje uzdrowiona w tak niesamowity sposób, że no chociażby dlatego warto. I jeżeli w małżeństwie są dzieci, to warto walczyć dla dzieci. Chciałabym jeszcze, korzystając z okazji, że jestem na antenie, podziękować wszystkim duszpasterzom, którzy zajmują się takimi trudnymi przypadkami. W szczególności chciałam podziękować wszystkim, którzy kierują tych poszukujących ludzi na właściwe tory, którzy uświadczają w przekonaniu, że o małżeństwo należy walczyć, że trzeba walczyć, że nie należy spoczywać na laurach, że mówić, że to jest za trudne. Do tych wszystkich duszpasterzy, którzy udzielają takim ludziom wsparcia, którzy się modlą za nich, serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich. Także chciałam jakby prosić właśnie duszpasterzy, bo trafiłam na swojej drodze poszukiwania również na księży, którzy nie potrafili wskazać mi jednoznacznie, że ja powinnam walczyć. Którzy wskazywali mi, że sytuacja jest tak trudna, że może należałoby się zastanowić, jak tutaj sobie życie ułożyć, sobie i dzieciom. Ale to oczywiście były jakieś jednostki. No, księża są też tylko ludźmi, księża duszpasterze. Ale chciałam podkreślić to, jak ważna jest rola duszpasterzy. Bo ludzie, którzy zwracają się do takich przewodników duchowych, to już są osoby, które już są zdesperowane, które już same wiedzą, że sobie nie pomogą. I wtedy po prostu my was prosimy, pomóżcie nam i pomóżcie nam. Chyba wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Joanna.
Dziękuję pani Joanna za to piękne świadectwo, bo jest ono właśnie takim przykładem, że bardzo często to, co po ludzku wydaje się niemożliwe, jednak po Bożemu jest możliwe i można właśnie coś osiągnąć, jeżeli się Panu Bogu zaufa i z Nim współpracuje. A tak jak Pani zauważyła, no uzdrowienie to proces, który trwa i to do końca naszego życia, bo człowiek przez całe życie stara się coś w swoim życiu zmienić na lepsze.
Dziękuję.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Grażyna, dzwonię z okolic Poznania, konkretnie Witam Koziej Głowy. Jestem 23 lata po ślubie. Niestety 7 lat już jestem sama, ponieważ mąż znalazł po prostu 15 lat młodszą kobietę, z którą się związał, z którą jest cały czas właśnie od momentu, kiedy odszedł. Ja natomiast przez to trudne doświadczenie w taki sposób bardzo mocny jakbym doświadczyła właśnie Bożej pomocy. Pan Bóg przez to takie trudne doświadczenie, które mnie zbliżyło do Pana Boga, pozwolił, abym mogła wybaczyć mojemu mężowi zdradę, abym potrafiła w dalszym ciągu go kochać, abym potrafiła modlić się za niego, odmawiając codziennie jedną część różańca. Już od 4 lat zamawiam co tydzień w intencji nawrócenia mojego męża mszę świętą. Pan Bóg dał mi również tą łaskę, że od pewnego czasu potrafię modlić się również za tą kobietę, co po ludzku mówiąc, no jest to praktycznie niemożliwe, ale z Panem Bogiem wszystko jest możliwe. Mamy oczywiście rozwód cywilny, ponieważ mąż bardzo do tego dążył, bardzo w taki sposób zakłamany dążył do tego rozwodu. Modliłam się o dobrego sędziego. Niestety było to zupełnie inaczej, ale myślę, że Pan Bóg dopuścił coś takiego, żeby mąż może doświadczył czegoś, nie wiem, ponieważ pani sędzia była no, naprawdę poniżej no, wszelkiej godności. Powiedziała, że moralnie, że gdyby nie dała mojemu mężowi rozwodu, byłoby to jakby moralnie nieuzasadnione, że nie może stawać na drodze szczęścia. Mąż natomiast, mimo że rok czasu już minął, kiedy ten rozwód uzyskał, no jednak nie wziął ślubu, kontraktu cywilnego z tą osobą, więc myślę, że no już tak pięknie chyba nie jest, jakby się wydawało, tylko być może tak jak już było powiedziane, to w audycji może wstydzi się do tego przyznać. Ja cały czas ufam Panu Bogu, że jednak da tą łaskę mojemu mężowi nawrócenia, że będziemy razem. I mimo, że no w dalszym ciągu jakby nic się nie zmienia po ludzku mówiąc, bo ja nie widzę tej zmiany, to ufam, że Pan Jezus przemienia serce mojego męża i da tą łaskę, że kiedyś będziemy razem. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłaci za świadectwo, Pani Grażyno, z Panem Bogiem.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię, Wiesława z Kanady. Ja chciałabym zapytać, czy w Kanadzie istnieje taka wspólnota Sychar. I chciałabym właśnie prosić o ewentualnie kontakt, jeżeli to jest możliwe, gdyby nie istniała jeszcze, co trzeba byłoby zrobić, gdyby taką wspólnotę założyć w Kanadzie. Ja osobiście, no moje małżeństwo też się rozpadło, ale znam bardzo dużo osób, które małżeństwa i się rozpadły i są właśnie teraz w kryzysie. I chciałabym bardzo pomóc właśnie tym osobom, a no ciężko jest. I właśnie może przez tą wspólnotę, gdyby właśnie istniała tu w Kanadzie, gdyby jeszcze jej nie było, czy jest możliwość założenia. Tutaj jest w Kanadzie bardzo tak postawione właśnie na to, żeby pomagać w rozbijaniu rodzin i ciężko jest utrzymać te małżeństwa razem. A tak jak ksiądz wcześniej powiedział właśnie w tej audycji i właśnie chcę podziękować za te piękne słowa, bo właściwie pierwszy raz usłyszałam, że ksiądz właśnie w ten sposób mówi, że małżonkowie, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, że mają obowiązek wrócić do swoich sakramentalnych małżeństw. I to mi bardzo się spodobało. I właśnie te słowa będę powtarzać tym osobom, właśnie, które się właśnie teraz z tym problemem zetknęły i ich małżeństwo właśnie, jak tak można powiedzieć, wisi na włosku. Będę powtarzać te słowa księdza, żeby jednak walczyły o swoje małżeństwa a ci, którzy są właśnie w tych niesakramentalnych, żeby jednak wróciły. A tym małżeństwom trudnym jeszcze, to jeżeli tak mogę jeszcze poradzić, odmawiać nowennę do świętej Rity. Święta Rita miała bardzo trudne małżeństwo i to jest taka moja patronka i często się do niej modlę. Dzisiaj właśnie przypada jej święto 22 maja i to jest od spraw trudnych, małżeńskich i rodzinnych. Także tym żonom, małżeństwom, którzy właśnie mają takie trudne problemy, to polecałabym właśnie zapoznać się ze świętą Ritą, z jej życiorysem i polecić jej swoje sprawy, swoje trudne sprawy małżeńskie, odmawiać modlitwę pompejańską, oczywiście powierzyć się Matce Bożej, tak jak ksiądz już zaznaczył w audycji, a również tej pani, która ma córkę z problemami, co właśnie w tej depresji jest. Dużo modlitwy, modlić się, bardzo dużo trzeba się modlić za nią. Cała rodzina niech się modli.
No tak, i pani Wiesławo. Dziękujemy.
Przy okazji chciałabym pogratulować tej pani, która będzie obchodziła 70-lecie małżeństwa, żeby Pan Bóg im błogosławił na dalsze lata w zdrowiu i w szczęściu. I Bóg zapłać za piękną audycję i prosiłabym właśnie o ewentualnie jakiś kontakt.
Już podajemy. Dziękuję pani Wiesławo. Więc pierwsza sprawa to oczywiście internet i strona internetowa. Dużo może pomóc.
Tak, myślę, że najprościej jest po prostu wejść na forum pomocy, które ma adres www.kryzys.org i po prostu zarejestrować się jako użytkownik tego forum. Tam bardzo szybko pani pomożemy w tej sprawie.
A jeżeli chodzi o założenie takiego ogniska...
To właśnie to miałem na myśli po prostu.
Również to?
Tak, bo...
Przez internet.
Po prostu właśnie tak najprościej. Będzie przez internet, żeby się skontaktować. Mhm. No i...
Dobrze, dziękujemy bardzo. I kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam na imię Mirka, jestem liderem wspólnoty Sychar w Ognisku w Trójmieście. I tak słucham tej audycji i Andrzej tu mówił o tych powrotach niesakramentalnych. Ja chciałam powiedzieć, że w moim ognisku od jakiegoś czasu też jest taka para, która po 5 latach po rozwodzie wróciła do siebie, odbudowują swój sakrament, mimo tego, że z tamtego związku niesakramentalnego jest dziecko. I to dziecko jest przyjmowane w tym domu, dobrze się tam czuje. Także to jest niesamowite świadectwo dla całej wspólnoty naszej. Myślę, że naoczne zobaczenie tego, że to jest możliwe, że to się po prostu dzieje, jest świadectwem dla tych, którym trudno trwać, albo którzy właśnie zmagają się z... Właśnie z taką sytuacją, kiedy dowiadują się o tym, że urodzi się lub jest już na świecie dziecko w tamtym niesakramentalnym związku, jest to takie umocnienie. Tu u nas w Trójmieście też można skorzystać z pomocy w poradni rodzinnej archidiecezji. Mamy dyżury też tej poradni, także można się z nami skontaktować właśnie, także nie tylko przez spotkania, czy przez stronę internetową, ale także w poradni archidiecezji gdańskiej. Także zapraszamy i każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Ostatnio przyszła do mnie para, która mnie samą zaskoczyła. Ja oczywiście na forum czytałam o przypadkach i słyszałam o takich przypadkach, oczywiście nie znam ich osobiście, osób, które przyjmują też z dzieckiem tak małżonka, który powraca wraz z dzieckiem. Obecnie właśnie mam taką parę, która właśnie przyszła się zapytać skromnie i bardzo tacy trochę chyba przestraszeni, czy to się da zrobić, że oni tego chcą, pragną, chcą wrócić do siebie, ale tutaj ma się urodzić dziecko i ten małżonek wyraża wielką chęć przyjęcia tego dziecka. Dla mnie to było niesamowite świadectwo. Chciałam się z tym podzielić i brać w serca tych, którzy czekają w takich bardzo trudnych sytuacjach, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z Panem Bogiem pozdrawiam wszystkich.
Pani Mirko, tak? A w Trójmieście gdzie się spotykacie Państwo?
W Bojanie. To jest 15 kilometrów, niedaleko miejscowość. Tak żeby te trzy miasta były pogodzone. Żeby nie było żadnego wyróżnienia. Nie, miejscowość Bojano to jest 15 kilometrów od Trójmiasta. Każda trzecia niedziela miesiąca.
I to przy kościele?
Przy kościele, tak. Tak, przy kościele. W kościele rozpoczynamy adoracją, potem msza święta.
O godzinie?
Godzina 15.30 adoracja, 16 msza i potem spotkanie w salce. Zapraszamy wszystkich.
Dziękujemy bardzo Pani Mirko za to świadectwo.
Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, 23.25 już minęła. Może jeszcze parę słów jakiegoś takiego podsumowania, uzupełnienia tego, co jeszcze może nie powiedzieliśmy na temat tych trudnych małżeństw, które trzeba ratować. Nie można sobie odpuścić i szukać łatwizny, bo to ta łatwizna wcale nie będzie łatwiejsza. A na dodatek tracimy bardzo dużo. Tracimy życie wieczne z Bogiem. Także jest to zupełnie ryzyko niekalkulujące się. Proszę Państwa, czy Panie Andrzeju, co jeszcze by trzeba było powiedzieć, żeby zachęcić tych, którzy już może zwątpili, że się nic nie da uratować, bo się nie da. Po ludzku się nie da.
Myślę, że bardzo potrzebny jest żywy kontakt po prostu z takimi osobami właśnie, z takimi małżonkami, którzy kroczą drogą wierności, ale też właśnie takiej bardzo aktywnej wiary, czy takiego aktywnego życia, takiego drogą, takiego w sumie wykorzystania tego czasu trudnego, jakim jest kryzys małżeński, szczególnie w tych właśnie bardzo trudnych sytuacjach, żeby spojrzeć na taką sytuację właśnie jako taką wielką szansę właśnie zmiany swojego życia. Bo jeżeli ja zmienię swoje życie, to niejako wkładam swoje 50% uzdrowienia małżeństwa i wiemy wtedy, że to jest relatywnie najlepsza, można tak powiedzieć, względnie najlepsza sytuacja właśnie do tego, żeby małżeństwo w ogóle zostało uzdrowione. To czy druga strona, czy drugi współmałżonek zechce pójść taką samą drogą jest dla nas niewiadomą po prostu, ponieważ nie potrafimy przewidzieć przyszłości. Jest to tajemnica. Ale z tym się wiąże właśnie nadzieja, wiara. No i w ten sposób rozwijamy się jako ludzie, jako małżonkowie, krocząc właśnie taką drogą uczenia się tej miłości właśnie w sytuacjach trudnych. Mi się wydaje, że jest to ogromna szansa nauczyć się, czym jest i poznać tą prawdziwą właśnie miłość. Na czym ona tak naprawdę polega? Tu pojawiają się dalsze pytania, właściwie takie fundamentalne, po co człowiek żyje, jaki jest cel ostateczny życia człowieka. Ten kryzys może człowieka wybudzić z takiego bardzo często letargu duchowego, który jest bardzo niebezpieczny, jeśli chodzi o życie wieczne człowieka. Jeżeli tak spojrzymy na nasz kryzys, czyli tak bardzo konstruktywnie, wtedy dajemy sobie szansę na szczęśliwe życie, bo można żyć szczęśliwie nawet w bardzo trudnym kryzysie, ponieważ jeżeli człowiek ma w sobie pokój w sercu, to można powiedzieć, jest człowiekiem szczęśliwym, wolnym. A tym samym stwarzamy również szansę dla drugiego człowieka, ponieważ dajemy tym samym świadectwo, że mimo tak trudnej sytuacji na zewnątrz jestem człowiekiem wolnym, szczęśliwym. Mogę w ten sposób zarażać tym swoim szczęściem innych. Dlatego zapraszam wszystkich do naszej wspólnoty. Jesteśmy w zasadzie wspólnotą małżonków, którzy przeżywają różne kryzysy, czasami bardzo ciężkie, ale tak naprawdę jesteśmy w wielu przypadkach wspólnotą małżonków szczęśliwych, paradoksalnie szczęśliwych.
Dziękuję. Pani Marzena Nowak.
Ja chciałabym zaapelować do wszystkich osób będących w trudnej sytuacji o to, aby nigdy nie przestawały szukać pomocy, o to, aby nie przestawały zadawać sobie pytania, może nie co dalej, bo co dalej to już właściwie zdecydowaliśmy w dniu ślubu, ale jak dalej? Także zachęcam do tego, żeby się nie poddawać w trudnościach. I tak jak wiele razy tutaj już dzisiaj padło to słowo, że po ludzku rzeczywiście rzeczy są niemożliwe, ale po Bożemu tak.
Dziękuję bardzo. Państwo Beata i Marcin.
Myślę, że warto walczyć, znaczy przede wszystkim ze względu na to życie wieczne, bo wybór jest albo będziemy samotni tutaj, albo żyjąc w grzechu, no nie osiągniemy tego szczęścia wiecznego. Natomiast jest to też ważne świadectwo dla innych małżeństw. Często jest tak, że małżeństwo, które, no tak jak tutaj, myślę, że wszyscy zwrócili uwagę na tą siedemdziesiątkę czekających, to małżeństwo mimo trudności przetrwało tyle lat i myślę, że to jest budujące dla nas wszystkich. Tak samo każde małżeństwo, które przetrwa kryzys i będzie razem, będzie świadectwem dla swoich dzieci, jak również dla małżeństw, które żyją wokół nich. Takie umocnienie i pokazanie, że jest to możliwe mimo trudności i że warto.
Tak, bo to w dzisiejszym szybkim świecie, gdzie chcemy mieć wszystko szybko, a zarazem na krótki czas i szybko się wszystko nudzi, perspektywa właśnie no, tej wieczności, tego kontaktu z Bogiem i zarazem tego, że razem tworzymy małżeństwo na wiele lat. Właśnie świadomość, że to jest na wiele lat wspólnego, szczęśliwego życia również. Ze świadomością, że razem łatwiej jest sobie poradzić z problemami, aniżeli w pojedynkę.
Przeżywali Państwo kryzys. W tej chwili już jest on pokonany. Trzeba było coś zmienić, przede wszystkim w sobie. Ktoś powie, wiąże się to z jakąś stratą, bo muszę z czegoś zrezygnować. Ale w efekcie jest radość z tego powodu, że jesteście razem.
Na pewno jest radość i doświadczamy rzeczy, które chyba były niedostępne dla nas przed kryzysem. Wielu rzeczy nie widzieliśmy i dopiero kryzys pomógł nam docenić i zobaczyć pewne rzeczy w naszym małżeństwie.
Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak jak właśnie żona mówi, świadomość wielu rzeczy, które wydawały się zwyczajne, a jednakowoż są radością nawet dnia codziennego.
Ale pracy trzeba było w to trochę włożyć.
No oczywiście, to
no, ja za darmo ja nic nie jest. Wiosłowaniu, także tak. No, myślę, że teraz jesteśmy świadomi tego, że ta praca to jest proces. To my mówimy, że jesteśmy po kryzysie, ale tak naprawdę jest to praca, dokładnie, która się no, nie skończy no, w najbliższym czasie na pewno nie.
Nie, to jest po prostu zadanie na życie dla każdego z nas żyjącego w małżeństwie.
Tak jak przysięga do śmierci. Tak.
Po prostu musimy pracować nad sobą, by tworzyć tą wspólnotę, by być świadectwem dla świata miłości. Miłości Chrystusa do Kościoła. To jest bardzo poważne zadanie, no niesamowite zadanie, ale właściwie tak jest. Bo jeżeli nie widać ludzi, małżonków, którzy się naprawdę kochają, no to potem ludzie mówią, nie ma miłości. Miłość się kupuje za pieniądze. A tutaj chodzi o świadectwo właśnie miłości wobec świata. To jest ważne. Dziękuję bardzo. No i na koniec ksiądz Paweł Dubowik.
Moi przedmówcy tak pięknie to wszystko powiedzieli, że nic dodać, nic ująć, ale warto, żebyśmy mieli świadomość tego, że chrześcijaństwo jest religią nadziei. I stąd też nasza nadzieja na to, że każde małżeństwo sakramentalne może być uratowane, że każde sakramentalne małżeństwo ma szansę w Jezusie Chrystusie właśnie odbudować się, bo przeżywam piękny okres wielkanocny, gdzie uświadamiamy sobie, że Pan Jezus zwyciężył grzech, że każdemu z nas przez krzyż i swoje zmartwychwstanie otworzył nam szansę do nieba, dał nam szansę na nasze zbawienie. Jak my tą szansę wykorzystamy, to zależy już teraz tylko od każdego z nas, co zrobimy z tą szansą. I tak samo małżonkowie mają szansę na to, żeby być blisko siebie, żeby budować tą miłość, która ich połączyła, być blisko Jezusa Chrystusa. Jak ją wykorzystają, to zależy tylko od nich.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za trwanie z nami. Nasi goście, przypominam raz jeszcze, właśnie ksiądz Paweł Dubowik, w tej chwili głos zabierał pani Marzena Nowak, pan Andrzej Szczepaniak i państwo Beata i Marcin. Dziękuję naszym gościom, którzy przyjechali z Warszawy i z Opola. Księdzu Pawłowi Dubowikowi serdecznie Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Pani Marzenie Nowak, dziękuję.
Szczęść Boże.
Panu Andrzejowi Szczepaniakowi.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję.
I państwu Beacie i Marcinowi.
Bóg zapłać. Dziękujemy.
Dziękujemy pani Katarzynie za realizację audycji. Również Natalii, która z nami jest, praktykuje. I drodzy państwo, do kolejnego wtorku żegnamy się z państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria, zawsze dziewica.